Afrika Korps. Pisane cyrylicą.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Anna oraz Radek z Czartowa, a także dr Magda, Wielki Krokodyl, Jak Tylko Mogę To Wracam, którzy kupili mi relikwie Jana Pawła II, którzy postawili mi kawę, oraz Paulina, która postawiła mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański, buycoffee.to/miloszszymański i zarobierzą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą to książkę w najbliższym czasie promować będę. Dzisiaj Świdnica, 15 lutego o godzinie 18, Biblioteka ulica Franciszkańska 18, 21 lutego godzina 18 i 20, Warszawa, dwa Jelonki, ulica Rozłogi 18, wejściówki na stronie Bemowskiego Domu Kultury, jeżeli jeszcze jakieś są, może zrobimy spotkanie o 22. O 22 lutego o 18, Żyrardów, Biblioteka ulica Mostowa 1, 28 lutego Górowo i Ławeckie, Centrum Barka, godzina 14, ulica Wyszyńskiego 13, 28 lutego godzina 16, Bartoszyce, Biblioteka ulica Bema 23, 29 lutego godzina 17, Gołdap, Biblioteka przy ulicy Partyzantów 31. W marcu mam w tej chwili ugadane spotkanie w Siedlcach, Łodzi i Pobiedziskach. Miejmy nadzieję, że uda się do tego coś jeszcze dopchnąć. Tymczasem, moi drodzy, nie przedłużając za zbytnio, zapraszam was na odcinek 366. Rosyjskie macki w Afryce. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje w Afryce ze strony Rosji, o nowym Afrika Korps, tylko że pisanym cyrylicą tym razem, o tym, że Rosja jest największym eksporterem pokoju i miłości na świecie, a także o piwie. A moim gościem jest pan Jędrzej Czerep, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Sytuacja jest taka, przez Afrykę przelało się w ostatnich latach sporo zamachów stanu, co nie jest akurat niczym nowym w Afryce. Natomiast sytuacja jest taka, że o ile do niedawna to wyglądało tak, że pojawia się zamach stanu, wtedy pojawia się byłe imperium kolonialne, to najczęściej Francja, bo Francja bardzo lubiła angażować się w swoich byłych koloniach, która wspiera albo stronę rządową, albo tych puczystów, bo oni oferowali lepsze warunki współpracy. Tymczasem Francja bardzo mocno wycofuje się z Afryki, co krytykowane jest we Francji z lewa i z prawa, bo i pani Le Pen, i pan Hollande się wypowiadali na temat polityki obecnego prezydenta Francji, że nie radzi sobie i że powinien się bardziej zaangażować. No i dochodzimy do sytuacji, w której w tę próżnię wchodzi sobie Rosja, która intensywnie zwiększa swoje wpływy w Afryce. I tu lista krajów, w których się Rosja angażuje, jest dosyć długa, bo Rosja zarówno wysyła śmigłowce do Nigru czy do Nigerii, jak i żołnierzy, żeby szkolili afrykańskich żołnierzy w szeregu krajów, czy też udziela innego rodzaju wsparcia. I tak dochodzimy do sytuacji, w której nie wiem właśnie to i na ile szybko i na ile szeroko powstaje rosyjskie, nazwijmy to, rosyjska strefa wpływów w Afryce, ale ona się świetnie sprzedaje, bo narracja ogólna jest taka, że Rosja to nie jest imperium kolonialne, Rosja chce pomagać, Rosja chce wspierać, Rosja przecież nigdy nikogo nie skolonizowała. Tutaj jest to, czy jeżeli rozpatrywać to w kategoriach takich, że kolonie mogły być tylko w Afryce, to faktycznie Rosja nie miała kolonii w Afryce, ale chciała mieć. Tutaj to już zasługuje na zupełnie osobną rozmowę a propos planów Piotra Wielkiego, żeby ustanowić kolonię na Madagaskarze, co się ostatecznie nie udało. Ścigał się ze Szwedami, żeby było śmiesznie, i tak wygrali Francuzi. Czy też rejsy na Djibouti za czasów panowania Aleksandra III, ale to jest też zupełnie osobny temat. W każdym razie Rosja, podobnie jak Polska, kolonii w Afryce nie miała nie dlatego, że nie chciała, tylko dlatego, że nie dała rady. A to stawia sprawę w zupełnie innym świetle. Niemniej jednak, żebym nie zagadywał jednakowoż naszej rozmowy za bardzo, to chciałbym może zacząć od tego, żeby nakreślić taki ogólny zarys, czego Rosja szuka w Afryce i dlaczego pieniędzy.
No więc pieniędzy, ale też pewnej nowej roli dla samej siebie w świecie. Zerwanie z Zachodem dosyć wygląda na sprawę świadomą i przesądzoną, i taką, która po prostu już się dokonuje. Kilka dni po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na Ukrainę był taki słynny artykuł Timofieja Siergiejcewa. To jest jeden z takich mało widocznych, ale bardzo wpływowych takich myślicieli, strategów rosyjskich, który napisał taki artykuł "Co zrobić z Ukrainą", który był tak naprawdę deklaracją. Ten artykuł został bardzo szybko skasowany i zdjęty z internetu. On był chyba na stronie RIA Nowosti.
Na stronie RIA Nowosti robiłem o tym odcinek.
To była tak naprawdę deklaracja rosyjskiego faszyzmu. No, on mówił wprost o likwidacji Ukrainy, Ukraińców jako narodu. Tym niemniej na to większość zwróciła uwagę komentatorów, natomiast niewiele uwagi przykuło to, co było na końcu tego artykułu. Właśnie mówił wprost o tym, że zrywamy z Zachodem, to już jest nieodwołalne i to już jest dokonane, dlatego że Rosja ma alternatywę do realizacji swojej roli w świecie. I tą przestrzenią jest świat postkolonialny. To jest teraz rosyjska przestrzeń na świecie, w której chce być aktywna, i to partnerstwo, które jest obiecywane przez stronę rosyjską, ale też w dużym stopniu oczekiwane w kręgach niezadowolonych ze status quo w krajach afrykańskich pod hasłem tworzenia świata wielobiegunowego, pod hasłem odejścia od tej takiej nigdy niezerwanej pępowiny i takiej zależności od Francji, jest czymś, co z jednej strony dobrze się sprzedaje, co jest mile, co jest takim wyłomem w niechcianym status quo. Rosja jest traktowana jako taran, który rozbija dotychczasową dotychczasowe elity, ich interesy, dziwną taką relację miłość-nienawiść z Francją, i która coś obiecuje. No, burząc stary porządek, temu zawsze można przyklasnąć i ma się nadzieję, że będzie to początkiem jakiegoś nowego otwarcia. Czy Rosja faktycznie ma tam coś do zaoferowania, oprócz tego, żeby zagarnąć coś dla siebie, to jest oczywiście zupełnie inna rozmowa. Generalnie Rosja tam jest po to, żeby w każdym z krajów właściwie, który bierze w swoje obroty kluczem do tych umów, tej obecności są po prostu umowy na podział zysków z wydobycia zasobów mineralnych, zwłaszcza złota. Złoto to jest w tym momencie, trwa gorączka złota w krajach, w wielu państwach afrykańskich, w całej właściwie strefie Sahelu można spotkać. Wszyscy się przebranżawiają się na takie chałupnicze wydobycie złota, bo tych złóż nowo odkrywanych jest tam bardzo dużo. Ale na przykład w takim Mali, w którym Rosjanie są obecnie chyba najbardziej aktywni militarnie, do tej pory, żeby opłacić obecność Wagnerowców, którzy teraz przemianowują się na Korpus Afrykański, ale to jest generalnie to samo, żeby opłacić ich obecność, rząd malijski podniósł opłaty, które muszą wnosić międzynarodowe firmy wydobywcze, kanadyjskie, australijskie i tak dalej. I to oni w zamian za to, że mogą dalej wydobywać swoje złoto, płacą faktycznie na Wagnerowców, którzy tam działają na rzecz tych władz wojskowych. Z jednej strony jest to dążenie do uzyskania zysków, środków które są potrzebne dalej, no, między innymi na prowadzenie wojny w Ukrainie oczywiście. Złoto jest takim towarem, który łatwo można przepuścić przez Dubaj, gdzie pojawiając się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z kontenerem złota, nikt tam nie będzie zadawał zbędnych pytań, skąd to złoto jest i tylko uścisną rękę i pomogą je spieniężyć. Więc w ogóle Zjednoczone Emiraty Arabskie są kluczowym elementem układanki pomiędzy Rosją a Afryką. I też kluczowym takim takim państwem, które działa w sposób bardzo agresywny na kontynencie obecnie. Ale oprócz tych finansowych korzyści, to jest oczywiście przestrzeń, na której można wygrywać z Zachodem, zwłaszcza z Francją. Francja jest uznawana jako taki reprezentant kolektywnego Zachodu, który jest łatwym celem właśnie z powodu tej spuścizny kolonialnej i tego, że Francja tak naprawdę no, nigdy nie do końca nie wyszła z tych swoich kolonii, zachowując tam wpływy w obronności, w biznesie, w głos decydujący w wielu sprawach politycznych i tak dalej, i tak dalej. Więc Francja jest, pewne zmęczenie Francją, które jest autentyczne i jest oddolne, spadło na Rosjan jako taki trochę prezent z nieba, który bardzo chętnie i umiejętnie wykorzystują, żeby tam zaprezentować się jako alternatywa. Ale pamiętajmy, wracając może do samego początku tej historii i tego pytania, czego Rosja szuka. To nie jest też tak, że istnieje jakaś wielka strategia obmyślona lata temu, która jest konsekwentnie realizowana i która została stworzona na Kremlu. Afryka jest przestrzenią, w której działali w sposób bardzo autonomiczny pojedynczy oligarchowie, tacy jak Prigozhin, ale też Konstantin Malofiejew, Aleksander Malkiewicz i paru innych, i którzy mając swoje własne inicjatywy, swoje własne pomysły, zapalając się w którymś momencie entuzjazmem do tego, żeby namieszać i pokazać się w Afryce, działali według swojego własnego widzimisię i według własnego pomysłu, ale działając na korzyść ogólnych interesów rosyjskich, w którymś momencie stawało się, było to nie wiem, oficjalizowane, stawało się to częścią rosyjskiej polityki zagranicznej. Grupa Wagnera wzięła się, nie było takiego planu rosyjskiego, że tam będziemy obecni wojskowo w wielu krajach z tysiącami żołnierzy. To się powoli wykuwało samo dzięki osobistemu zaangażowaniu i talentom Prigozhina, który potrafił się dogadywać z wielu miejscach w Afryce i takie deale zawierać. W którymś momencie to stało się jakby no, częścią polityki rosyjskiej, za to zostało uznane, ale tego by nie było, gdyby nie konkretni ludzie ze swoimi własnymi pomysłami i talentami. Dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym to wszystko jest brane bezpośrednio, włączane trochę pod przymusem przez państwo rosyjskie i przez jego organa. I dopiero teraz to staje się jakąś spójną całością, taką organizacyjno-polityczną. Wcześniej taką nie było. Plan tworzy się w dużym stopniu spontanicznie, w o wiele bardziej autonomiczny sposób, niż bylibyśmy przyzwyczajeni do tego, myśląc o Rosji, jak to państwo funkcjonuje.
Jeszcze uzupełniając, Konstantin Małofiejew to jest ten facet, który sponsorował, nazwijmy to, rosyjską wiosnę we wschodniej Ukrainie. To Girkin za jego pieniądze właśnie tam rekrutował najemników i że tak powiem, rozpalał ten konflikt. No, a grupa Wagnera pierwotnie powstała po to, żeby tych watażków na wschodniej Ukrainie jakoś zdyscyplinować, czy tak wymordować. No a potem się okazało, że jak się już ma grupę najemniczą, to ona może służyć do zarabiania pieniędzy. Do zarabiania pieniędzy jeszcze przejdziemy, ale czymś, co też świetnie się sprzedaje w Afryce, poza tym, że Rosja nie miała w Afryce kolonii, jest to, że Związek Radziecki bardzo chętnie wspierał wszelkie ruchy niepodległościowe jeszcze w czasach kolonialnych. I w ogóle socjalizm się kojarzył z ruchem narodowo-wyzwoleńczym, no bo Francja, Wielka Brytania, Belgia, Portugalia to były wszystko kraje kapitalistyczne. Więc socjalistyczny Związek Radziecki, który tutaj nam pomaga, daje broń, ale też zaprasza na szkolenia ideologiczne, czy w ogóle na trening strzelecki i tak dalej. No, siłą rzeczy ta propaganda radziecka się przenikała i do dzisiaj komunizm się kojarzy dobrze i wiele krajów w Afryce miało potężny romans z socjalizmem, niektóre prawie, że do dzisiaj. W każdym razie to, co chyba głównie zostało, to jednak autorytaryzm z tego wszystkiego. W każdym razie a propos pieniędzy, bardzo ciekawa historia wydarzyła się w Republice Środkowoafrykańskiej, która to państwem jest, no nie powiem, że upadłym, ale kiepsko sobie radzi generalnie. W 2023 roku spłonął browar francuski. Z nagrania monitoringu można było dostrzec, jak jakieś zamaskowane osoby wrzucają na teren tegoż browaru koktajle Mołotowa. Nie wiadomo do końca, kto to zrobił, ale dziwnym trafem rok wcześniej grupa Wagnera zaczęła w 22 roku, czyli już w trakcie wojny zaczęła budować, pod Bangi zaczęła budować własny browar i produkować własne piwo. Ja sobie to nawet wynotowałem, żeby się nie pomylić. Ten francuski browar produkował piwo Mokaw ze słoniem na etykiecie, no a grupa Wagnera produkowała piwo marki Afrika Tilor, które to zaczęło się coraz lepiej sprzedawać, szczególnie jak w, nazwijmy to, środkowoafrykańskim internecie pojawiła się potężna kampania sponsorowana oczywiście przez grupę Wagnera, czytaj Prigorzyna, a propos tego, że to francuskie piwo, to jest przecież kupowanie tego piwa, to jest opłacanie postkolonializmu, postkolonialnych więzi. Kupujcie nasze piwko, bo nasze piwko jest dobre, jest niekolonialne i możecie w ten sposób zaszkodzić Francuzom. Do tego jeszcze oczywiście dochodziły memy i takie dosyć prostackie rysunki sugerujące, że właśnie Mokaw, kupowanie Mokafu to jest sponsorowanie zbrodni w Afryce. I sam fakt, że jakby wpływy rosyjskie w Republice Środkowoafrykańskiej doszły do tego momentu, w którym oni już nie tylko obstawiają, nie tylko stawią gwardię przyboczną prezydenta, widocznie nikomu nie ufa swoją drogą, chociaż w Afryce się często zdarza, że zamach stanu organizuje gwardia prezydencka. Nie tylko obstawiają kopalnie złota czy diamentów, ale nawet zakładają tak potężny biznes jak ogólnokrajowy browar, który przecież produkuje piwo dla całego kraju, a ten browar francuski był jednym z, nie głównych, ale dużym pracodawcą w ogóle w kraju. I sam fakt, że grupa Wagnera była w stanie robić takie operacje, oznacza, że jest, ładnie po rosyjsku mówiąc, kryszowana przez władze krajowe, które sobie życzą wręcz takich inwestycji. Jakie są jeszcze przykłady, w jaki sposób grupa Wagnera, a aktualnie już teraz zastępująca ją Afrika Korps, czy tam Korpus Afrykański, ale tych oni się nawet nie starają ukrywać fascynacji nazizmem swoją drogą, nie? Zarówno Utkin z wydzieranymi na obojczyku błyskawicami, jak SS-man, tak teraz Afrika Korps. W jaki jeszcze sposób oni zarabiają i, czy jak oni zarabiają, to jest jedno, ale co z tego mają rządy krajów, w których działają rosyjskie grupy najemnicze?
To jeszcze wyjaśnię, że z tym piwem, to jest francuski browar Castel, który jest takim przedsiębiorstwem, które w różnych trudnych miejscach jest w stanie się dogadywać z grupami zbrojnymi choćby po to, żeby móc funkcjonować. W przypadku Republiki Środkowoafrykańskiej rzeczywiście coś tam było na rzeczy, w tym, że te plakaty mówiły o tym, że wspierasz terrorystów, jeśli kupujesz to piwo Castella. To miało związek z umową z jedną z grup rebelianckich. Ale chociażby już w takiej Burkina Faso, teraz gdzie też Rosjanie właśnie pojawili się już jako pierwszym kraju pod szyldem Korpusu Afrykańskiego, ten sam browar Castel miał być pasem transmisyjnym dla wsparcia przez Francję tworzenia w tym kraju takich rządowych, prorządowych bojówek przeznaczonych do walki z dżihadystami. Więc skoro relacje oficjalne zostały zerwane, to jednak poprzez ten browar Francja chciała zachować wpływ na to, żeby pomóc rządowi w taki sposób, który sprawi, że nie będzie konieczne zapraszanie Rosjan. Trochę podobna sytuacja była w Syrii z taką zakładami cementowymi francuskimi, które płaciły państwu islamskiemu za to, że mogły dalej funkcjonować w momencie, kiedy tam było państwo islamskie, wokół czego był wielki, wielki skandal. No ale cóż, w takich warunkach takie rzeczy się zdarzają. I oczywiście Wagnerowcy, to znowu tutaj mamy Wagner, grupa Wagnera to jest coś troszkę, coś wielowymiarowego. To nie jest tylko grupa najemników czy instruktorów. To jest jednocześnie cała sieć firm powiązanych szeroko z grupą Concord, należącą, kontrolowaną przez Prigozhina. W Afryce to jest sieć powiązanych ze sobą firm, które gdzieś tam się przeplatają między Madagaskarem, Republiką Środkowoafrykańską, Sudanem, a paroma innymi miejscami. Ale rzeczywiście branż jest coraz więcej, w których oni są aktywni na tym polu gospodarczym. No bo w ogóle tak, Rosjanie zaczynają od spraw wojskowych, dogadują się z jakimś rządem lub z jakimś pararządem, dając im obietnice ochrony czy obietnice wzmocnienia w odzyskiwaniu, poszerzaniu kontroli nad terytorium czy w odzyskiwaniu kontroli nad terytorium. Zresztą w Republice Środkowoafrykańskiej to było skuteczne i tam rząd w tym momencie kontroluje więcej terytorium niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki pomocy Rosjan. I później, kiedy już tam osiadają, kiedy no, zaczynają wymyślać nowe obszary swojej działalności. W przypadku Republiki Środkowoafrykańskiej takim człowiekiem, który był tą cywilną stroną grupy Wagnera, był młody, sympatyczny chłopak, który wygląda jak hippis, uśmiechnięty od ucha do ucha, z długimi włosami, obwieszony koralikami, wykształcony na lepszych uczelniach Hiszpanii i Francji, władający wieloma językami, który po prostu no, tą stronę taką miłą, bardziej przyjazną światu rozwijał. Oprócz piwo to już był na późnym etapie. Wcześniej były, najpierw z alkoholi to wcześniej była wódka. To była takich prawdopodobnie jakoś przemycana chyba z Nigerii, jakiś taki po prostu samogon, który był sprzedawany pod takim hasłem, że da to siłę syberyjskiego niedźwiedzia, coś w tym stylu. Generalnie wśród mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej no, panowało takie przekonanie, że z Rosjanami się po prostu nie pijemy. Jakby wylewamy za kołnierz i tego nie tykamy, jak to będą dawać. Woda mineralna, też rolnictwo, produkcja rolna, w ogóle produkcja dóbr rolnych. Kawa na przykład, to RSA stało się w którymś momencie, kiedy Rosja zaczęła być obłożona sankcjami i problem pojawił się z dobrami, no, kawa może nie jest dobrem luksusowym, ale powiedzmy takimi, których w sklepach zaczęło brakować, czy był jakiś problem z ich importem. No i tu pojawiła się w ogóle strategia tego, żeby przerobić Republikę Środkowoafrykańską na takiego wielkiego producenta kawy na rynki rosyjskie. Czyli w ogóle wysoko dochodowa produkcja rolna to jest taki obszar, w którym też Rosjanie zaczęli się pokazywać bardzo, bardzo intensywnie. Kawa to był taki największy plan. Eksport drewna na takiego luksusowego drewna gatunków cenionych na produkcję mebli. Zresztą tutaj właśnie rozważając o tym, na ile Rosja jest w stanie taki wizerunek innego partnera niż kolonialnego utrzymywać w porównaniu z firmami na tym rynku obecnymi, które przestrzegały generalnie pewnych limitów w wycinaniu drzew versus zachowywaniu tych drzew. No, nie podam teraz dokładnych takich liczb, jak to wygląda, ale przyjmijmy, że jakiś obszar, nie wiem, poletko typu obszar iluś tam metrów kwadratowych, no to z tych 10 powiedzmy wycina się 3, 10%, a reszta powinna zostać. No w przypadku Rosjan tu pod topór szło, nie wiem, 80-90% tych zasobów i jakoś nikt ich się nie czepiał. Ale przez z Republiki Środkowoafrykańskiej no, utworzony został taki kanał docierający do portu w Douali w Kamerunie, który stał się takim portem eksportowo-importowym do obsługi właśnie rosyjskich interesów w Republice Środkowoafrykańskiej. No i stamtąd między innymi szło czy dalej idzie drewno wycinane z lasów tego kraju na światowe rynki do produkcji luksusowych mebli. Więc tutaj paleta możliwości tak naprawdę jest bardzo duża i apetyt rośnie w miarę jedzenia. No, Wagnerowcy z punktu widzenia, oni występowali czy występują w różnych rolach. Mówię występują, bo Republika Środkowoafrykańska to raczej zostaje tak jak było do tej pory. W innych krajach zmienia się, tam akurat nie. No, z punktu widzenia, rozmawiając z taki Prigozhin i jego ludzie, czy jego następcy, rozmawiając z Moskwą, mogą sami przedstawić się jako kogoś, kto realizuje szersze rosyjskie interesy, jest takim rosyjskim agentem wpływu. Z kolei przedstawiając się lokalnym władzom w kraju takim jak Republika Środkowoafrykańska, mogą się przedstawić jako reprezentanci państwa rosyjskiego z całą jego potęgą i powagą. A już rozmawiając z lokalnymi pośrednikami, urzędnikami, firmami, grupa przedstawia się po prostu jako przedsiębiorstwo, które jest dochodowe, które może prowadzić biznesy w różnych miejscach. Więc to jest taki wielofasadowy twór o wielu twarzach. I Republika Środkowoafrykańska jest o tyle specjalnym przykładem, wyjątkowym, że tam ta penetracja jest najgłębsza. Ta obecność jest tak szeroka. To był zresztą taki rosyjski konik. No, kraj, który został porzucony, czy którym wszyscy inni byli zmęczeni, który nie dawał jakichś w ogóle perspektyw na jakąś sensowną przyszłość. W którymś momencie chyba zmieniło się 5 francuskich ambasadorów, tam jeden za drugim po prostu wymiękali i odchodzili. I Rosjanie wykorzystali ten status takiego państwa, do którego nikt nie chce się zapuszczać, którego nikt nie chce, z którym nikt nie chce nic robić, jako atut. Jakby z tego skoro wszyscy inni was nie widzą żadnej szansy i żadnej perspektywy w tym kraju, a my właśnie jako ten lepszy partner, taki bardziej ludzki, doceniamy was, szanujemy was, jesteśmy jakby, możemy wspólnie być dumni z tego, co zrobimy razem. I w tym kraju wymęczonym wojnami nagle pojawiła się na przykład rosyjska Miss Rosji, która wręczała nagrodę w konkursie Miss Republiki Środkowoafrykańskiej zorganizowanym przez rosyjską ambasadę i w wielu prowincjach. To było taki wieloetapowe święto normalności w kraju, w którym za tą normalnością wszyscy tęsknili. Czy tam produkowano filmy w stylu Rambo, pokazujące rosyjskich dzielnych chłopców, którzy pomagają i wspólnie walczą z różnymi ciemnymi siłami. To są 3 odcinki takiego filmu. Był film o Sugaleju, 2 kręcone, 2 w Libii, Granit kręcony na Mozambiku i w Republice Środkowoafrykańskiej Turysta. Film Turysta, który był produkcją wspólną rosyjsko-środkowoafrykańską, który stał się hitem i jest tam bardzo chętnie oglądany. Miał swoją premierę na stadionie dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi, koszulki, prawda, gadżety, pomnik Wagnerowców stylizowanych na postaci z tego filmu. Więc tam radiostacja współtworzona przez Rosjan. Krótko mówiąc, nagle ten kraj stał się wielkim sukcesem rosyjskim wizerunkowym. To rzeczywiście udało się zbudować na takim gołym korzeniu jakąś taką namiastkę sukcesu. No i to tak naprawdę dalej sobie trwa, dlatego że byłoby głupio w tym momencie zmarnować cały ten wysiłek i cały ten dorobek, na przykład ściągając ludzi dawnych Prigozhina i wstawiając tam jakiś, prawda, mniej wyrafinowanych jakichś tutaj ludzi z FSB. Więc to na razie zostaje tak, jak jest w Republice Środkowoafrykańskiej. Zobaczymy, no jak długo. Ale to jest najbardziej barwny przykład, w którym Rosjanie pokazali swoje różne punkty, różne zainteresowania.
No w kwestii turysty to główną rolę grał tam Aleksiej Szewczenko. To jest taki rosyjski aktor specjalizujący się w graniu niezniszczalnych komandosów ostatnimi czasy. Natomiast jeżeli chodzi o Republikę Środkowoafrykańską, to mnie osobiście, no nazwijmy to, że rozbawiło, żeby wprowadzić język rosyjski jako wykładowy na uniwersytetach w Republice Środkowoafrykańskiej, a może właściwie należało powiedzieć na uniwersytecie, bo tam prawdziwy uniwersytet to załóżmy, że jest jeden raptem, przy czym jest to kraj, który według danych Banku Światowego, które aż musiałem sobie dwa razy zgooglować, żeby na pewno potwierdzić, 37% ludzi potrafi czytać i pisać w tym kraju.
No tak, ale to jest taki symboliczne po prostu zastąpienie w kultury francuskiej kulturą rosyjską. Chociaż już wcześniej były na przykład konkursy recytatorskie dla uczniów właśnie uczących się rosyjskiego, których nagrodą były takie wyjazdy na takie obozy pionierów na okupowany Krym. To już się działo ładnych parę lat temu, więc naprawdę to wygląda bardzo, bardzo, bardzo barwnie. Ale właśnie w tym momencie, kiedy Prigożina już nie ma, to, co on stworzył pod tym umownym hasłem Grupa Wagnera, jest rewidowane, to uwaga, wydaje się, że ta Republika Afrykańska zostaje odsunięta na boczny tor. Tu będzie mniej uwagi rosyjskiej, mniej, no bo w gruncie rzeczy tutaj jest mniej, to jest mniej ważne miejsce, mniej ważny punkt na mapie. Państwa Sahelu, Mali, Burkina Faso, Niger, które w tym momencie, które wyprosiły od siebie francuskie wojska, wyprosiły francuskich ambasadorów, francuskie NGOsy, francuskie media, które wyszły z regionalnej organizacji ECOWAS, które będą pewnie tworzyć własną nową walutę, już nie tą odziedziczoną po Francji. To jest priorytet, to jest miejsce, które jest takim zalążkiem realnego politycznego bloku silnie związanego z Rosją i w jakiś sposób z jej no, patrzącego w tym samym kierunku. Tu Rosjanie chcą inwestować więcej, a ta Republika Afrykańska pewnie pozostanie jako ciekawostka, może nawet pozwolą nam zostać tym ludziom Prigożina, którzy te interesy rozkręcali, ale politycznie i militarnie będziemy teraz wyraźniej widzieć więcej w kierunku Sahelu.
Jeżeli chodzi o rosyjską politykę wobec krajów, które są w stanie konfliktu, to Rosja ma taki ciekawy zwyczaj, że zazwyczaj wspiera obie strony, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. Pięknie to było widać przez 30 lat konfliktu azersko-ormiańskiego, gdzie Rosja sprzedawała broń obu stronom i to jest chyba najlepszy biznes w tym momencie. No i teraz podobna historia ma miejsce w Sudanie, gdzie wojna domowa ciągnie się już prawie rok. Żadnych realnego szansy na zakończenie tej wojny tak za bardzo nie widać, no chyba, że coś się wydarzyło w ostatnich dniach. Natomiast Rosja jeszcze przed tą wojną miała deal, żeby zbudować w Port Sudan swoją taką niezbyt dużą bazę. Problem polegał na tym, że najpierw wybuchła wojna. Rosja najechała Ukrainę, więc nie bardzo miała sprzęt, żeby tam wysyłać, a Sudańczykom zależało na tym, żeby dostać jakiś sprzęt w zamian za to, że tam Rosjanie zbudują swoją bazę. No a potem wybuchła wojna domowa w Sudanie i teraz się sytuacja dosyć mocno skomplikowała. Mnie osobiście bardzo ciekawi, jak się sprawy mają w Sudanie, czy dojdzie do podziału kraju kolejnego, czy wojna będzie trwała i jaka jest rola Rosji w tym wszystkim?
Rola Rosji chyba jest troszkę nazbyt jest więcej opisywana niż czy spekulowana niż faktycznie jest. Zresztą jeśli popatrzymy sobie na zapowiedzi tego, jak miałby wyglądać ten nowy korpus afrykański, od którego zaczęliśmy, to Sudan w ogóle się nie jest wymieniany w liście państw, w których miał on by działać. Rzeczywiście no, Rosjanie byli obecni w sile może 200 osób na pograniczu Sudanu i Republiki Środkowoafrykańskiej po stronie sudańskiej, po tej drugiej stronie przede wszystkim, ale po tej stronie sudańskiej. I rzeczywiście takie miasteczko przygraniczne Umdafok w momencie, kiedy zostało zajęte przez tak zwane siły szybkiego wsparcia, czyli bojówki, czyli dawnych dżandżałidów, taką plemienną arabską milicję, która urosła w siłę i postanowiła przejąć kontrolę nad całym krajem. Kiedy oni zajęli to miasteczko, to było jasne, że otworzy się kanał dostarczania broni z Republiki Środkowoafrykańskiej w ich ręce właśnie przez ten punkt graniczny. Więc odegrali rolę na początku konfliktu, kiedy dostarczyli tym bojówkom pociski antylotnicze, przeciwlotnicze. Siły rządowe dysponowały lotnictwem, więc to była ich podstawowa przewaga. Dzięki temu, że dostali te narzędzia do ostrzeliwania samolotów, to miało duże znaczenie. Ale w gruncie rzeczy od tamtej pory niewiele było słychać. Samozwańczy generał Hemeti i jego bojówki, to tak zwane siły szybkiego wsparcia, co jest tematem na osobną rozmowę, to jest prawdopodobnie największa prywatna armia świata. Niesłychanie brutalna, taka siła destrukcyjna, taka trochę jak szarańcza, która działa, która zajmuje kolejne miasta, plądruje do cna i przesuwa się dalej. Przede wszystkim jest związana ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Stamtąd ma, to jest podstawowy kanał ich wsparcia, tam są ulokowane jego interesy, tam to jest organicznie z sobą połączone i to wsparcie z Emiratów jest najważniejsze. To rosyjskie, jeśli było w jakimś zakresie, to zawsze jest to oczywiście mile widziane, ale nie było aż tak kluczowe. Chociaż możemy tutaj postawić dwa duże znaki zapytania. W momencie, kiedy Putin rozpoczynał swoją inwazję na Ukrainę, akurat w Moskwie bawiła delegacja sudańska, właśnie z dowódcą późniejszych tej późniejszej strony wojny domowej w Sudanie, generałem Hemetim, czyli dowódcą tych bojówek. On tam występował wtedy jako część przedstawiciel no, hunty wojskowej sudańskiej, jeszcze spójnej, i zabawił w Moskwie, przyjechał w dzień przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę. Był tam chyba przez tydzień cała delegacja i miała dostęp do każdego z najwyższych oficjeli rosyjskich. No, można sobie wyobrazić, że w takim momencie Putin i jego koledzy no, mogliby uznać, że są bardziej zajęci innymi sprawami i delegację sudańską sobie odpuścić. Tymczasem tak nie było i oni rzeczywiście mieli tam dostęp praktycznie do każdego, może nie do samego Putina, ale z wyjątkiem jego do... Bardzo szeroko to szło. Co pokazywało na jednak istotną rangę Sudanu i dostępu do złota przede wszystkim, który ta obecność daje, w ogóle dla rosyjskiej, no, dla priorytetów rosyjskich, zwłaszcza w tym momencie, kiedy no, nadchodziły sankcje i to wszystko, o czym wiemy. Więc to był moment, który pokazał, że rzeczywiście ten Sudan jest dla Rosji ważny. Drugim takim momentem bardzo tajemniczym i bardzo ciekawym było pojawienie się... Okej, kiedy trwała już wojna w Sudanie, bardzo trudno było realistycznie ocenić i dokładnie przyjrzeć się kontroli temu, kto kontroluje jaką część przede wszystkim aglomeracji Chartumu. Wojna w Sudanie różni się tym od wszystkich innych wojen toczonych obecnie, że jej główną areną i centrum jest wielomilionowa aglomeracja stołeczna, takie trójmiasto chartumskie, czyli Chartum Omdurman i Chartum Północny, trzy miasta na styku Białego i Błękitnego Nilu, które zostały w toku tej... Od tam się to zaczęło i te trzy miasta zostały w ogromnym stopniu spustoszone, spalone najbardziej klasyczne budynki, biurowce, splądrowane banki, wysiedlone, przede wszystkim wysiedleni mieszkańcy, milion osób uciekło z samego Chartumu, bojówkarze Hemetiego zajęli domy prywatne, samochody kradzione Sudańczykom wielkim cięgiem płyną do sąsiedniego Czadu, gdzie są sprzedawane masowo. A ci najemnicy Hemetiego kupują nieruchomości w stolicy Tadu, N'Djamenie, gdzie z powodu tego skoczyły bardzo ceny, co jest gigantyczny biznes plądrowania. W momencie, kiedy trudno było ocenić na miejscu, jaka jest sytuacja, kto kontroluje jaką część tej aglomeracji, no, tak jak w przypadku konfliktu w Ukrainie i wielu innych, tacy półamatorscy, tacy war mapperzy, prawda? Osoby, które stosując geolokalizację i umiejętne nakładanie na mapy danych, prawda? Ocenianie, gdzie dokładnie zdarzyło się jakieś miejsce, tworzą takie mapy poglądowe tego, gdzie przebiega linia frontu, gdzie kto jest po której stronie. No i to środowisko osób, które od zawsze siedziały głęboko w Sudanie, takie oczywiście próby robiło, natomiast w którymś momencie pojawiła się nikomu nieznana postać w mediach społecznościowych, jakaś tajemnicza, rzekomo przedstawiająca się jako jakaś dziewczyna mieszkająca na którejś z Wysp Karaibskich, która zaczęła nagle tworzyć bardzo dokładne mapy rozwoju sytuacji terytorialnej w Sudanie i która jakby wyglądało na to, że jakby z poziomu żadnego związku z Sudanem nagle wskoczyła na poziom najwyższy orientacji w uzbrojeniu, w tym, kto w różnych podziałach frakcyjnych, terytorialnych. Bardzo zachęcając wszystkie osoby na miejscu, w terenie, które widzą, nie wiem, mają komórki, do tego, żeby podsyłały bezpośrednio do niej informacje o tym, o ruchach wojsk czy o różnych zdarzeniach. To była sytuacja bardzo podejrzana i wiele wskazywało na to, że jest to podpucha rosyjska po to, żeby zbierać dane wywiadowcze od zwykłych ludzi, od dobrze nastawionych osób, które po prostu chciały pomóc w tworzeniu map pokazujących, gdzie jest bezpieczne miejsce do przejścia, czy w ogóle informowania świata o tym, co się dzieje w Sudanie. Prawdopodobnie dostarczali Rosjanom żywotnie cenne informacje o ruchach wojsk, co mogło pozwolić wspieranym przez Rosjan bojówkom wygrywać tę wojnę. W momencie, kiedy zaczął się pucz Prigożina, ta dziewczyna, która nigdy nie pokazała twarzy, zniknęła z mediów społecznościowych. Chwilę później jeszcze chyba powróciła, rzucając taki quiz, zachęcając do tego, żeby wprowadzić tam, sugerując, że jednym rozwiązaniem jest zawarcie przez siły rządowe umowy z rosyjskimi najemnikami, bo skoro po czym znikła zupełnie z tego internetu, pozostawiając wielki niesmak i wielkiego kaca po stronie setek osób, które dostarczały jej tych cennych informacji. Więc tu mniej więcej się Rosjanie objawili światu, ale objawili się też Ukraińcy. Ukraińcy, którzy parę już razy wypuszczali gdzieś tam takimi kontrolowanymi przeciekami filmiki pokazujące, jak to ukraińscy operatorzy dronów atakują bojówki, i które są sprzymierzone z Wagnerowcami. Był też niedawno filmik pokazujący rzekomo przez pojmanie i przesłuchanie najemników Wagnera przez specjalistów ukraińskich. Były wcześniej rozmowy prezydenta Zełenskiego z szefem junty sudańskiej, generałem Burhanem, no, w toku których prawdopodobnie taką współpracę przypieczętowano. Zresztą wcześniej jeszcze było słychać ze strony kierownictwa ukraińskiego, że będziemy ścigać, pomożemy państwom afrykańskim wyzwolić się z tego rosyjskiego uścisku i będziemy ścigać Rosjan wszędzie tam, gdzie oni są, co jest możliwe, co pewnie się dzieje. No tak, skoro Rosjanie mimo prowadzenia wojny pełnoskalowej w Ukrainie dalej znajdują siły i chęć do tego, żeby aktywnie mieszać w wielu państwach afrykańskich, no to Ukraińcy stwierdzili, że mogą sobie pozwolić na to samo, bo w gruncie rzeczy to jest część tej samej wojny. Wszędzie tam, gdzie Rosjanie wzmacniają swój potencjał wojskowy, co do zasobów czy polityczny, to wszędzie tam jest też linia frontu, w której oni powinni być obecni. Więc Sudan stał się taką najbardziej widocznym miejscem starcia bezpośredniego ukraińsko-rosyjskiego poza terytorium Ukrainy czy Białorodu. I dlatego jest tak widoczny, i dlatego tak się. Ale w gruncie rzeczy, jeśli popatrzymy sobie na to, czy jest, jak bardzo jest to w tym momencie kraj ważny i perspektywiczny dla samej Rosji, to jest coraz mniej.
Na koniec jeszcze mam takie dosyć przewrotne pytanie, bo teraz jakby patrząc na Takera Carlsona, który zrobił, to nie jest wywiad z Putinem, tylko przyszedł, postawił mikrofon i słuchał jego wywodów i żadnego trudnego pytania mu nie zadał, ale powiedział, że jedzie, bo trzeba porozmawiać z drugą stroną, zmyć drugą stronę, bo nikt z nim nie chce rozmawiać. Znaczy, to nie jest tak, że nikt z Putinem nie chce rozmawiać, po prostu Putin nie chce z nikim, kogo nie kontroluje, rozmawiać. Dobra, nieważne. W każdym razie zmierzam do tego, że patrząc tak jako adwokatu z diaboli, można by zapytać, pomijając to, że większość krajów, o których mówimy, jest rządzona przez dyktatury, to jaką korzyść realnie mają rządzący, czy to w Mali, czy w Sudanie, no w Sudanie nie wiadomo kto rządzi, czy w Republice Środkowoafrykańskiej, czy w Libii z tego, że współpracują z Rosją i wpuszczają na swój teren, czy to grupę Wagnera, a teraz Afrika Korps?
No przede wszystkim daje im to jakieś większe, daje to większe poczucie bezpieczeństwa i kontroli samej grupie rządzącej, samym przywódcom i ich najbliższemu otoczeniu. No, Rosjanie jako gwardia przyboczna są raczej są bezpiecznym partnerem takim, który nie dokona przewrotu choćby, który też będzie, no, który pomoże odzyskać stracone terytorium, tak jak to miało miejsce w Syrii. To Syria jest takim wzorcem współpracy tej nieformalnej, wojskowej, rosyjsko właśnie z partnerami pozaeuropejskimi. Tam, kiedy Assad był w odwrocie, kiedy w gruncie rzeczy przegrywał tę wojnę, to Rosjanie rzucili mu koło ratunkowe, a ten nie mógł tego koła odrzucić, wręcz zrobiłby wszystko, żeby tego koła się chwycić. To jest idealna sytuacja dla Rosjan i taki model generalnie próbują powtórzyć w państwach afrykańskich. Więc na krótką metę oczywiście takie koło ratunkowe się przydaje. W przypadku Mali to jest no, chyba teraz najciekawszy przypadek. Wejście Rosjan no, nastąpiło w momencie coraz większego kryzysu na linii Bamako-Paryż, wtedy kiedy te nastroje antyfrancuskie były coraz silniejsze. No ale Rosjanie zastąpili tak naprawdę Francuzów w kontekście nieudanej przez 10 lat walki z grupami dżihadystycznymi. Tutaj Rosjanie mieli pomóc rozprawić się z zagrożeniem ze strony dżihadystów. Jednak wkrótce po tym, jak już przyjechali i jak już no, przynajmniej zaczęli coś tam próbować, otworzył się zupełnie nowy front między władzami centralnymi w Mali a autonomistami z północnej jego części, ruchami Tuaregów i innych ugrupowań z północy Mali, które tak naprawdę od ponad 10 lat były poza kontrolą władz. To była przestrzeń, która wypadła spod kurateli Bamako i w gruncie rzeczy nie było jakiegoś, nie było jakiejś perspektywy na to, że to się uda odzyskać. Takim miasto Kidal na północy Mali to był taki właśnie bastion tych separatystów z tak zwanego Azawadu, czyli takiego postulowanego państwa Tuaregów na północy Mali. I Rosjanie pomogli Malijczykom, wojskom malijskim wyruszyć na ten, kiedy już porozumienie zupełnie padło, zostało wypowiedziane między władzami centralnymi a separatystami. Rosjanie pomogli przeprowadzić ofensywę na północ kraju i po raz pierwszy od ponad 10 lat wejść do tego Kidalu. Zresztą miasta wyludnionego, z którego uciekli mieszkańcy, wiedząc, co się święci, ale to był namacalny, widoczny i nie tylko propagandowo taki nośny, ale sukces w odzyskiwaniu przez państwo zdolności do kontroli nad własnym terytorium. Zresztą przy okazji tej ofensywy, to było w grudniu ubiegłego roku, kiedy już dawno nie było Prigozhina i już dawno nie było teoretycznie grupy Wagnera, to przy tej ofensywie na Kidal był taki dosyć głośny, pojawił się taki głośny filmik, nagranie, gdzie Rosjanie wywieszają nad fortem takim na pustyni flagę grupy Wagnera. Nie żadnego korpusu afrykańskiego, tylko po prostu tą samą, która była zawsze u Wagnerowców. Pokazując, że jesteśmy, dalej żyjemy i możemy odnosić sukcesy. Więc w tym sensie ta rosyjska pomocna ręka ma na koncie jakieś wymierne sukcesy. W Mali to było odzyskanie Kidalów, w Republice Środkowoafrykańskiej to było odepchnięcie ofensywy rebelianckiej przy okazji wyborów prezydenckich i później odzyskanie paru ważnych miast na rzecz władz centralnych. Gospodarczo, oprócz tego, że Rosjanie dostaną dostęp do złóż, to z punktu widzenia tych państw jest to niewielki zysk. Jest to dla nich po prostu sposób na opłacenie się za te usługi. Ale Rosjanie, jeśli poszukać czegoś, co Rosjanie obiecują, a czego nie obiecuje nikt inny, to jest taki jeden obszar bardzo, bardzo ciekawy. To jest współpraca w cywilnych technologiach nuklearnych. Rosjanie zawarli szereg umów o budowę reaktorów nuklearnych z państwami afrykańskimi i jest ich coraz więcej. W Egipcie faktycznie Rosatom buduje taką elektrownię jako pierwszą na kontynencie afrykańskim, ale takie umowy zostały zawarte i z Etiopią, z Ugandą, ostatnio z Burkina Faso, ostatnio właśnie z tymi państwami, które wykonały taki obrót ze strony francuskiej w stronę rosyjską. Właściwie na tym polu, jeśli do tego dojdzie, to Rosjanie jak na razie są bezkonkurencyjni, bo nikt inny się nie kwapi, żeby budować elektrownie atomowe. Inna sprawa, na ile Rosja w kontekście tego, co się dzieje choćby na Zaporożu, będzie wyglądała jako wiarygodny partner w dziedzinie bezpieczeństwa choćby elektrowni. Tutaj jest to pewna podpowiedź może dla dyplomatów, którzy chcieliby wyperswadować afrykańskim partnerom to, że Rosja może nie jest takim aż świetnym partnerem. Ale jak na razie to się dobrze, to jest ogłaszane z wielką pompą i z wielkimi nadziejami na to, że to będzie taki zastrzyk rozwojowy, zdolność produkcji energii na własne zasoby. Podczas szczytu rosyjsko-afrykańskiego, który odbył się w Petersburgu w zeszłym roku, dokładnie lista państw, z którymi Rosja zawarła umowę na dostarczanie darmowe zbóż i nawozów, pokrywała się dosyć dokładnie z tą listą krajów, które Rosja odwojowuje z sojuszy z Zachodem na swoją stronę, czyli właśnie Burkina Faso, Mali, także Zimbabwe, w którym nie tylko Rosjanie, ale i Łukaszenka i jego ludzie mają swoje, mają dużą, są mocno obecni i zwłaszcza w dziedzinie złota. Więc nie ma tego zbyt dużo, ale w gruncie rzeczy te rzeczy są całkiem namacalne. Z perspektywy zwykłego mieszkańca, czy to Republiki Środkowoafrykańskiej, czy Mali, któremu mimo że nagle spadła nie wiadomo skąd jakaś tajemnicza formacja białych najemników, którzy dokonują wielu naruszeń, którzy najpierw strzelają, potem pytają, jak się kto nazywa, którzy wprowadzają regularne łapanki i czystki, którzy na przykład w Mali pomagają władzom dokonywać po prostu pogromów na ludności z grupy etnicznej Fulanie, to nam by się wydawało, że to powinno się spotkać od razu z odrzuceniem, że prawda, no jak to taka brutalna, ślepa siła, za chwilę ludność się przeciwko nim zbuntuje i nie będzie ich chciała. No tak to jednak tam nie działa. Z perspektywy zwykłego człowieka, który jest rolnikiem Republiki Środkowoafrykańskiej i który dotąd żeby wyjść na swoje pole, no, musiał się obawiać i prawda, rozglądać i chować, bo mógł się natknąć na którąś z takich przemieszczających się luźno grup zbrojnych, które mogły w każdej chwili go okraść czy zaatakować. To z jego perspektywy coś się polepszyło, bo może wychodzić na to swoje pole bez obawy, że nagle ktoś na niego wpadnie i go napadnie. Co więcej, w takim na przykład Demokratycznej Republice Konga, gdzie toczą się państwo, przegrywa wojnę z rebeliantami z ugrupowania M23 wspieranego przez Rwandę, takiej bardzo dobrze zorganizowanej, działającej jak konwencjonalna armia grupy. Kiedy siły ONZ-owskie, szef sił ONZ-owskich powiedział, że w gruncie rzeczy jesteśmy bezradni i tak naprawdę nic nie możemy zrobić, żeby im się przeciwstawić, momentalnie wystrzeliły słupki poparcia dla pomysłu sprowadzenia Wagnerowców w miejsce sił ONZ-owskich. No bo skoro tamci mówią otwarcie, że nie są w stanie pomóc, a Wagnerowcy przynajmniej mówią, że chętnie podejmą się każdego takiego wyzwania, no to czemu by nie dać spróbować tamtym nowym, skoro tamci poprzedni się nie sprawdzili. Ta ocena popularności i atrakcyjności rosyjskiej oferty, trzeba nakładać na nią trochę inną miarę niż taka, jaką widzimy z naszej perspektywy.
Tu w ramach jeszcze uzupełnienia ja bym chciał zauważyć, że Rosja, to są dane z listopada zeszłego roku, obiecała wysłać do 6 afrykańskich krajów, z którymi blisko współpracuje 200 tysięcy ton zboża. 200 tysięcy ton zboża to jest 5, 6, może 8 takich średniej wielkości masowców, na których zresztą kiedyś pływałem, więc to jest absolutnie niewielki ładunek. Natomiast według samych Rosjan, oni się do tego przyznali, że do maja 2022 roku, to znaczy na samym początku wojny, wyeksportowano z okupowanych terytoriów Ukrainy 400 tysięcy ton zboża, więc dwa razy więcej niż Rosja mogłaby chciała przekazać. Natomiast ukraińskie stowarzyszenie producentów zbóż, o tak bym to przetłumaczył, donosi, że Rosja ukradła łącznie z Ukrainy ponad 4 miliony ton zboża. Więc Rosja ukradła 4 miliony i 5% z tego stwierdzi, że wyśle do krajów w Afryce, z którymi współpracuje, a to, co wyśle, to jest naprawdę ułamek tego, co one i tak potrzebują, ale PR-owo to wygląda doskonale po prostu. I tu ja chciałbym jeszcze na koniec, już teraz naprawdę, zauważyć jedną rzecz, że kraje, o których mówimy, czy to Mali, czy Niger, czy Sudan, to są wszystko kraje, które mają grubo ponad 1 000 000 km2 i jakby je zebrać do kupy, to będą dużo większe od Europy, cały ten pas Sahelu, znaczy większe od Europy, nie licząc tej części oczywiście rosyjskiej. W każdym razie większe od Unii Europejskiej powierzchniowo, może w ten sposób. I te wielkie, tłuste, w dużej mierze terytoria, bo Mali ma chyba 18 czy 20 milionów mieszkańców teraz, więc bardzo mało, obstawione są tak naprawdę kilkoma, może kilkunastoma tysiącami rosyjskich żołnierzy. I to jest coś, o czym nie wspomnieliśmy, co się tam tylko blado pojawiło, że faktycznie rosyjski wkład w te kraje w Afryce, którym ona pomaga w cudzysłowie, jest przehajpowany, bo z jednej strony wysyłają ułamek zboża, które zrabowali Ukrainie, a z drugiej strony wysłali, no, kilkuset żołnierzy tu, 3000 tam, 1000 tam. Czy my w ogóle wiemy mniej więcej łącznie, ilu rosyjskich żołnierzy, najemników znajduje się w tej chwili w Afryce?
Kilka tysięcy. Na pewno do 10 to nie dochodzi. 2000 w RSA, w Mali pewnie dochodzi do podobnej liczby i łącznie możemy szacować, że powiedzmy, że gdzieś tam 5-6 tysięcy to maksymalnie. Ale rzeczywiście, no, kluczowe są tutaj tak naprawdę współpraca z lokalnymi łącznikami. I Rosjanie w Republice Środkowoafrykańskiej nic by nie zdziałali, gdyby nie dogadali się z niejakim Hassanem Bubą, byłym ministrem do spraw bydła, to w ogóle jest w obszarze Sahelu wielka, bardzo ważna działalność, wypas bydła i, i cała polityka wokół niego się kręcąca, który był w stanie przeciągać, oferować, wyciągać ze strony grup partyzantów, którzy w pierwszym okresie walczyli z Rosjanami, wyciągać chętnych do tego, żeby przejść na ich stronę i z nimi współpracować i tworzyć tak zwaną czarną grupę Wagnera, czyli tych Afrykanów samych, którzy będą tworzyć szeregową armię, no, zresztą w bardzo podobny sposób jak armie kolonialne, czy to francuska, czy innych państw europejskich, który zresztą na przykład pojawił się w Petersburgu po śmierci Prigozina, składał kwiaty na takim miejscu, gdzie wszyscy inni składali. Było tam zresztą paru afrykańskich gości bardzo, bardzo ciekawych. Więc tak, Rosjanie nic by nie zdziałali, gdyby nie mieli dobrze wypracowanych punktów dojścia i takich kluczowych partnerów na dysponujących szerokimi sieciami wpływów, kontaktów, znajomości lokalnych, układów klanowych, rodzinnych, etnicznych, takich nieformalnej gospodarki. To nie jest tak, że Rosjanie pojawiają się znikąd i przejmują kontrolę nad jakimś państwem. To moglibyśmy sobie my wyobrazić siebie, gdy przyjeżdżamy, nie wiem, gdzieś tam do Jekaterynburga i mówimy to teraz, odtąd ja kieruję, nie wiem, mafią sołtniewską, prawda? Czy w Republice Południowej pojadę na wakacje do Kolumbii i przejmę kontrolę nad światowym rynkiem obrotu kokainą. Tak to nie działa. Tak, to są mrzonki, że Rosjanie nagle przejmą kontrolę nad szlakami migracyjnymi w Afryce, czy w ogóle na wszystkim, co się dzieje na pustyni. Są tym niemniej bardzo bezczelni, bardzo szybko się uczą, nie mają kompleksów i są kompletnie obrotowi. Dostosują się do każdej sytuacji politycznej, do każdej zmiany i w tym tkwi ich przewaga, czy ich atut. Potrafią wykorzystywać otwierające się okna możliwości do maksimum i robić to bardzo szybko. Na co niestety my nie możemy sobie czasem pozwolić, my, mam na myśli Zachód, państwa, które jednak są przywiązane do pewnych standardów czy do procedur.
Przy okazji warto wspomnieć, że to, nawet jeśli to jest 10 tysięcy ludzi, to jest równowartość 2-3 tygodni strat na froncie w tej chwili rosyjskich, więc spokojnie są w stanie sobie na to pozwolić. Ja myślę, że w tym miejscu możemy póki co postawić kropkę. Ja bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
A moim gościem był pan dr Jędrzej Czerep, koordynator programu Bliski Wschód i Afryka.